Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie jeszcze raz pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Kochani małżonkowie, kochani pretendenci do małżeństwa, umiłowani w Panu siostry i bracia. Jest w liście świętego Pawła do Efezjan taki jeden fragment, którym Paweł podejmuje myśl Pana Jezusa. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I mówi dalej Paweł, a ja mówię to, tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Boga i Kościoła. Małżeństwo to jest tajemnica wielka. Drodzy moi, kiedy sobie to uświadomiłem, muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdumiony, jestem do tej pory bardzo zdumiony, że Pan Bóg chce się objawić i objawia się nam, ludziom, przez małżonków, przez świętych małżonków, otwartych na życie, wiernych sobie, oddanych bez reszty wzajemnie sobie nawzajem, ale także oddanym swoim dzieciom. To jest genialne, że nasz Bóg nie objawia się przez nawet najświętszego kapłana, najlepszego papieża, ale przez małżonków. Dzięki małżonkom świętym, dowiem się, patrząc na świętych małżonków, ja o Bogu dowiem się o wiele więcej niż patrząc na fasadę Bazyliki Świętego Piotra. Dzięki świętym, patrząc na świętych małżonków, oddanych, wiernych sobie nawzajem i oddanych dzieciom, dowiaduje się o Bogu więcej niż z życia największego świętego. To jest genialne. Święci małżonkowie. Wierni, żyjący w związku sakramentalnym i otwarci na życie. Otwarci na życie. Dlatego też możemy powiedzieć, że takie małżeństwo dzisiaj jest heroizmem. Tak jak heroizmem jest bycie dobrym kapłanem, wiernym kapłanem. Pan Jezus odpowiada na pytanie faryzeusza, a potem także na pytanie apostołów, dla których słyszeli to wszystko, co on powiedział, że jedno małżeństwo, mąż i żona, jedno do końca. Oni w domu zapytali się jeszcze raz, bo aż pewnie myśleli, że się przesłyszeli. On powtórzył. I wrócił do tej pierwszej stronicy Biblii, jaką jest historia, opis, nie tyle historia, co opowiadania, epopea o stworzeniu człowieka. Te dwa piękne teksty, które znamy być może na pamięć, ale które może mało cały czas jeszcze rozumiemy, bo one są bardzo, bardzo głębokie. Nie będę robił oczywiście egzegezy całego tego tekstu, bo to zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Ze studentami robimy to jakieś 2 miesiące. Ale chciałbym zwrócić na kilka tylko elementów naszą uwagę. Otóż kiedy Pan Bóg stworzył mężczyznę, to stwierdził, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I to jest pierwsze jakby zło, które pojawiło się na świecie. Życie w pojedynkę, wyłącznie dla siebie, wyłącznie dla własnych przyjemności, własnych korzyści. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I tutaj uwaga od razu. Ta pomoc, tak jest nazwana Ewa. Ona jeszcze się nie pojawiła, ale tak jest ona nazwana. Pomoc, ale to nie jest nic ze służalczości. Ewa się nie pojawi dlatego, żeby mu służyła, temu Adamowi. To jest hebrajskie takie pojęcie knegdo, które można przetłumaczyć również pomoc, ale to jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Chodzi o to, że autor chciał podkreślić, że ta, która się za chwileczkę pojawi obok Adama, to ona będzie całkowicie podobna do niego, równa w godności, w naturze, w wielkości, z wyjątkiem płci. Będzie inna. Ale pod każdym innym aspektem będzie równa Adamowi. Knegdo. Jakby odbicie jego lustrzane, z wyjątkiem płci. Będzie inna płeć. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Żeby człowiek był sam. Jeśli ktoś się decyduje na życie wyłącznie dla siebie, drodzy bracia i siostry, nigdy nie będzie szczęśliwy. Jeśli będzie żył wyłącznie dla siebie albo dla zaspokojenia wyłącznie tych żądz seksualnych także, wyłącznie do tego, nie będzie szczęśliwy. Może przeżywać przyjemności tak długo, jak mu sił starczy, ale nigdy nie będzie szczęśliwy, nigdy nie będzie przeżywał radości. Przyjemność, podkreślam, tak, ale nigdy pełnej radości. A więc Bóg, stwarzając Adama, człowieka, a stworzył go na swój obraz i podobieństwo, postanowił, że stworzy także kobietę. Żeby człowiek mógł wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. Żeby mógł zawierać więzi. Dlaczego? Bo Bóg jest też nie jest pojedynką, tylko Bóg jest wspólnotą 3 osób. Wiemy to od Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. To jest wspólnota. Wspólnota osób. Dlatego też jako ludzie, mężczyzna i kobieta, stworzeni jesteśmy na podobieństwo Boże i właśnie w tym aspekcie zwłaszcza jesteśmy podobni, że możemy wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, z mężczyzną, z kobietą i że możemy darować, czynić dar z siebie samego w całości dla drugiej osoby. I razem dla dzieci, jako małżonkowie. I zobaczcie, że Adam, jeszcze Ewy nie ma. Adam i Bóg. Jest relacja między nimi. Bóg wchodzi w dialog z Adamem, rozmawia z nim. A jednak ta relacja pomiędzy Bogiem i Adamem wyłącznie jeszcze było za mało Bogu. Jeszcze więcej, jeszcze nie, Adam nie był jeszcze kompletny w tej swojej postaci. bo nie miał odniesienia do Ewy, której jeszcze nie było. Nie mógł wejść w tę relację z Ewą, której jeszcze nie było, którą Bóg stwarza. A więc ta umiejętność, najpierw stworzenie na podobieństwo Boga, gotowość, czy nasza umiejętność wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, druga sprawa, właśnie to podobieństwo do Boga, który jest wspólnotą osób i który uczynił mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo, znaczy gotowych, zdolnych do tego, żeby wchodzić w relacje z drugim człowiekiem. A potem przyszła jeszcze jedno nieszczęście na człowieka, na mężczyznę i kobietę już. Kiedy był już Adam, Ewa, pierwsi ludzie, potem ich potomkowie, Kain i Abel, potem także więzi międzyludzkie, te relacje międzyludzkie zostały skażone grzechem. Źródło to jest grzech pierworodny. Po grzechu pierworodnym także ta relacja między Adamem i Ewą została skażona i relacje między ludźmi. Najlepszym przykładem to jest Kain i Abel, potem wieża Babel, potem te wzajemne wojny, nienawiść, zawiść, zazdrość. Także te relacje zostały zachwiane. Także ta zdolność człowieka do wchodzenia w relacje, w więzi, została skażona grzechem. I właśnie dlatego Pan Bóg powoływał w Starym Testamencie, w czasach Starego Testamentu, proroków, mędrców, także kapłanów, aby uzdrawiali relacje między ludźmi. A potem Pan Jezus uczynił to w Nowym Testamencie, ustanawiając kapłaństwo Chrystusowe, kapłaństwo Nowego Testamentu, kapłaństwo Nowego Przymierza, abyśmy my, kapłani, uzdrawiali relacje między mężczyzną i kobietą, między małżonkami, relacje między rodzinami, relacje w społeczeństwie, relacje w parafii. My od tego jesteśmy. I po to właśnie Pan Jezus zdecydował postawić kapłana w społeczeństwie, w parafii, obok rodziny, obok małżonków, żeby uzdrawiać relacje. Aby pomagać małżonkom wracać do ich pierwotnego powołania. I dlatego także my dobrowolnie wybieramy celibat. Tam nikt tego nie narzuca. Jeśli sobie dobrze przypominam, to w seminarium już na 6. roku to 3 razy pewnie oficjalnie trzeba było podpisy składać, że ja dobrowolnie, świadomie decyduję się żyć w celibacie po to, aby służyć małżonkom. I rodzinie, i społeczeństwu, uzdrawiając te relacje. Dlaczego tak? Dlaczego celibat? Dlatego, że nie mógłbym tego robić kosztem mojej potencjalnej żony i moich dzieci. Nie wyobrażam sobie po prostu mojej posługi kapłańskiej, młodzieży, dzieciom, rodzinom tu w waszej parafii. Kosztem mojej małżonki i moich dzieci. Bo małżeństwo i rodzina jest tak świętą rzeczywistością, że po prostu byłoby krzywdą dla mojej małżonki i moich dzieci, gdybym ja poświęcał ten czas, którym im powinienem poświęcić, innym ludziom, którzy nie są moją rodziną. Małżeństwo mężczyzny i kobiety, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Małżeństwo dwojga kochających się osób, otwartych na życie, trudzących się nocami i dniami, żyjących dla swoich dzieci, jest najpiękniejszym obrazem Boga. Nie ma piękniejszego obrazu. Jak powiedziałem na początku, największa i najpiękniejsza, najozdobniejsza świątynia nie mówi mi o Bogu tyle, co małżeństwo, które jest otwarte na życie i kocha się nawzajem, umierając codziennie na nowo dla współmałżonka i dla dzieci razem. Jeszcze jedno może zdanie o dzieciach. Jest to bardzo piękne, że Pan Jezus na zakończenie tej swojej wypowiedzi, bardzo zasadniczej, bardzo także twardej, bardzo wymagającej, bierze w objęcia dzieci, kładzie na nie ręce i błogosławi je. Moi kochani, ja już o tym kiedyś mówiłem, ale pewnie powtórzę się. Dla dziecka ta prawda, którą Pan Jezus powiedział, złączy się mąż ze swoją żoną i oboje będą jednym ciałem. To jest tajemnica wielka i niepojęta, ale dla dziecka ta tajemnica jest oczywista. Dlatego, kiedy dziecko widzi, słyszy kłócących się rodziców, to w jego sercu następuje rozdarcie, następuje rana. I tę ranę dziecko nie potrafi samo zasklepić. Potrzebna jest mu tutaj pomoc rodziców, którzy na oczach dziecka również powiedzą sobie: przepraszam, wybacz mi, to było głupie, to było nieroztropne, to było nierozsądne, to była moja słabość, przyznaję się do tego. To jest bardzo ważny moment, bo dla dziecka, podkreślam, mama i tata to naprawdę jedno. Jeśli mi nie wierzycie, to pomyślcie sobie, przypomnijcie sobie takie sytuacje swojego własnego dzieciństwa, kiedy czasem były kłótnie w domu. Może większość, daj Boże, nie miała takich doświadczeń. Ale jeżeli dziecko jest świadkiem kłótni w domu, kłótni rodziców, to ono naprawdę nie ma gdzie się podziać, bo dom dla dzieciątka małego to jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. I jeżeli to najbezpieczniejsze miejsce na świecie nagle staje się polem walki, kłótni, bez pojednania, podkreślam, bez pojednania, to dzieciątko jest bardzo osamotnione. I właśnie z tego powodu Pan Jezus brał w objęcia te dzieciątka, jakby chroniąc je przed ich własnymi rodzicami. Kochani moi, kochani małżonkowie, małżonki i małżonkowie, modlimy się dzisiaj w szczególny sposób za was i z wami, abyście z każdym dniem, z każdą niedzielą nabierali sił do wypełniania tej pięknego powołania, pierwszego na świecie powołania do małżeństwa. Zanim kapłaństwo powstało, najpierw było małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze powołanie człowieka, małżeństwo i rodzina. I gdyby nie grzech pierworodny, to my kapłani bylibyśmy niepotrzebni. Byłaby tylko jedno powołanie na świecie. Powołanie do małżeństwa i rodziny. Ponieważ pojawił się grzech pierworodny, potem, tak jak mówiłem, te konsekwencje tego grzechu, choroba więzi, relacji. Potrzebni są kapłani, którzy rezygnując dobrowolnie, świadomie z życia w małżeństwie i rodzinie własnej, biologicznej, oddają się miłości do rodzin, tych małych, i do rodzin, jaką jest wspólnota parafialna także. Ja mogę powiedzieć od siebie, że bez tej miłości ja nie umiałbym żyć. Że ta miłość do was i stałe odwzajemnianie tej miłości z waszej strony strzeże mojego kapłaństwa. I to jest cała tajemnica. Ja nie mam większej radości jak tę tylko, żeby tak żyć wobec małżonków, rodzin i rodziny parafialnej, wspólnot, żeby cały czas wzbudzić miłość z ich strony do mnie. I to jest cała tajemnica i kapłaństwa, i rodziny. Proszę was wszystkich, i młodych, przygotowujących się do małżeństwa i rodziny, życia w rodzinie, i dorosłych, którzy już żyją w związkach sakramentalnych, i tych, którzy nie żyją w związkach sakramentalnych, a którzy starają się żyć bogobojnie i należą do naszej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich o wytężoną modlitwę w tych dniach aż do 25 października, aby to wszystko, o czym będą dyskutowali ojcowie synodalni, służyło małżeństwu i rodzinie. Bo bez małżeństwa i bez rodziny nie ma przyszłości.